Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Co tam słychać w świecie Ameryki Łacińskiej?
Myślałem, że u mnie tam słychać.
No nie wiem, czy to też może być interesujące, ale
u mnie słychać zepsuty komputer. Natomiast w Ameryce Łacińskiej, no jak zwykle dużo się dzieje, proszę państwa. Dzieje się, nie wiem, czego się tutaj śmiać, bo to wcale nie jest śmieszne. Dzieje się, proszę państwa, dużo w różnych krajach, proszę państwa. No i tak muszę trochę zająć czas państwu, ponieważ muszę odpalić wiadomości, które przygotowałem sobie. Przejdźmy już do Ameryki Łacińskiej. Zacznijmy, proszę państwa, od Ekwadoru. Wspominałem państwu, że na 20 sierpnia tego roku przewidziane są przyspieszone wybory ogólne, czyli parlamentarne i prezydenckie. Zwycięzcy wyborów będą pełnić urząd do maja 2025 roku, czyli do czasu zakończenia kadencji obecnego prezydenta Guillermo Lasso, który prawdopodobnie nie będzie kandydował, od razu państwu powiem tak, w wyborach. Natomiast mamy już taką ósemkę kandydatów, nam się wykształciła na urząd prezydenta. Jedna pani i siedmioro panów, a w zasadzie jedna pani na kandydatka na prezydenta i siedmioro panów na kandydatów również na prezydenta, plus jeden pan jako kandydat na wiceprezydenta i siedem pań jako kandydatki na wiceprezydenta. Tak jest, po prostu sobie kandydaci stwierdzili, że będzie pani z panem albo pan z panią. To są między innymi Luisa González z partii Revolución Ciudadana, czyli partii byłego prezydenta Rafaela Correa, prawniczka z doświadczeniem w administracji publicznej. Jej kandydat na wiceprezydenta będzie Andrés Arauz, który przegrał z Guillermo Lasso w 2021 roku. No i kandydatka stwierdziła, że jej konserwatywne stanowisko w sprawie aborcji nie wpłynie na politykę publiczną. Zresztą z tego powodu też była ona wcześniej przesłuchiwana przez organizację kobiece, ponieważ jako jedyna kobieta kandyduje na prezydenta w tych wyborach przez partię, która twierdzi, że jest postępowa i lewicowa. Inny ciekawy kandydat, proszę państwa, to jest Fernando Villavicencio, były poseł, były przewodniczący Kongresowej Komisji Nadzoru i były dziennikarz śledczy, który badał przypadki korupcji. Z tego powodu też podpadł on byłemu prezydentowi Rafaelowi Correi i jego zwolennikom i przez kilka miesięcy musiał schronić się w selwie amazońskiej i żyć z rdzenną społecznością. Ale myślę, że jest to dosyć ciekawy kandydat, dlatego że jeżeli rzeczywiście on by mógł wygrać, to przepraszam, Sprawa korupcji, która w ogóle zarzutów korupcyjnych, które trapią nie tylko Ekwador, ale i Amerykę Łacińską, jeżeli rzeczywiście wziąłby się za te sprawy, na pewno byłoby to coś bardzo ważnego z perspektywy całej Ameryki Łacińskiej, całego regionu. Dalej, proszę państwa, Jacob Pérez Guartambel, czyli kolejny kandydat na prezydenta w wyborach z 2021 roku. On zajął, przypomnę państwu, trzecie miejsce, przedstawiciel ludności rdzennej. On wówczas reprezentował taką partię ludności rdzennej Pachakutik. Teraz również ta partia wyraziła poparcie dla prezydenta. On zresztą mówi tak, chce trzeciej drogi, ani nie chce koreizmu, ani lasizmu. Inny kandydat, proszę państwa, oto Sonnenholzner, były wiceprezydent kraju z rządu, za czasów rządów Lenina Moreno, grudzień 2018, czerwiec 2022, centrolewica. Jan Topić, inna ciekawa osobowość. Jan Topić, który jest potomkiem emigrantów bodajże chorwackich. Zresztą on miał zostać nawet mianowany sekretarzem do spraw bezpieczeństwa w rządzie Guillermo Lasso, właściciel firmy telekomunikacyjnej, który twierdzi, że szkolił się we francuskiej Legii Cudzoziemskiej w oddziale służby wojskowej Armii Francuskiej i że uczestniczył w trzech wojnach w Afryce, Syrii i na Ukrainie. Twierdzi, że zaprowadzi w Ekwadorze porządek. Natomiast warto wspomnieć, że został on również oskarżony o korupcję. To jest powiązanie z firmą Odebrecht, której chyba przedstawiać nikomu z państwa nie trzeba, oraz o pobicie przyrodnego brata. Reszta kandydatów to są osoby już, powiedzmy, no mniej ciekawe. Mamy tutaj zarówno kandydatów z lewicy, jak i z prawicy, bo Jan Topić akurat jest prezydentem, kandydatem prawicowym, chyba jako jedyny w sumie. Mamy, proszę państwa, na przykład biznesmena w handlu bananami, mamy prawnika o niejasnej przeszłości i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili już nie będziemy się zagłębiać. Myślę, że z czasem, kiedy ta kampania ruszy, będzie dużo ciekawiej o tym rozmawiać. Proszę państwa, przenieśmy się teraz z Ekwadoru do Salwadoru. Przypomnę państwu, że 13 miesięcy temu Zgromadzenie Ustawodawcze na wniosek prezydenta Nayiba Bukele ogłosiło stan wyjątkowy w tym kraju. Stan wyjątkowy, który oznacza zawieszenie różnych gwarancji konstytucyjnych. No i proszę Państwa, upoważniło również władzy do przechwytywania komunikacji każdego obywatela i zatrzymywania go na okres do 15 dni bez procesu sądowego. Również zawieszało także prawo do obrońcy na czas ujęcia. Mimo tego, że większość obywateli, proszę Państwa, świętowało wprowadzenie tego stanu wyjątkowego, bowiem weźcie Państwo pod uwagę, że rzeczywiście ta przestępczość w Salwadorze, która jest, można powiedzieć, taką wizytówką Ameryki Łacińskiej jako kraj o naprawdę bardzo wysokim stopniu przestępczości, rabunków, gwałtów, morderstw, pobić i tak dalej. Weźcie Państwo pod uwagę, że według rządu w 2022 roku liczba zabójstw spadła do 495 w porównaniu do 1147 w 2021 roku. Ale proszę Państwa, istnieją również pewne ofiary tego stanu wyjątkowego. Przede wszystkim, weźcie Państwo pod uwagę, że jak mówią organizacje pozarządowe, ponad 60% zatrzymanych osób to są ludzie, którzy nie należą do żadnych struktur przestępczych. Dalej, proszę Państwa, nie wiadomo, ile osób z tych schwytanych to są osoby nieletnie. I tutaj, proszę Państwa, takimi właśnie ofiarami tejże akcji, salwadorskiego prezydenta Nadziba Bukele, są dzieci, które są rodzinami ofiar, rodzinami osób zatrzymanych, czyli po prostu mówimy o tym, że ktoś z rodziców, ciotek, wujków, kuzynów, które opiekowały się tymi dziećmi, zostały zatrzymane i te dzieci po prostu pozostały same sobie. Organizacje pozarządowe mówią, że około 100 tysięcy nieletnich zostało poszkodowanych w wyniku aresztowań, jak mówi Oscar Picardo, dyrektor Instytutu Nauk Uniwersytetu Francisco Gavidia. Mówi tak, że gdy ktoś traci bliskiego krewnego, może doświadczyć zmian od najbardziej podstawowych i fizjologicznych, takich jak zaburzenia snu i jedzenia, po najbardziej złożone, jak poznawcze lub afektywne, a nawet osiągnąć stan poważnej psychopatii. Margarita Mendoza, lekarz psychiatra, mówi tak: wiele dzieci, które doznały tego typu traumy, nie radzi sobie dobrze w szkole, nie koncentruje się, jest bardzo niespokojny lub agresywny. U innych osób pojawiają się objawy regresywne, na przykład ssanie kciuka czy niekontrolowane oddawanie moczu. Proszę Państwa, z Salwadoru przenieśmy się do Kolumbii. Kiedy zakończy się konflikt zbrojny, zdaniem szefa Armii Wyzwolenia Narodowego, czyli ELN, jak powiedział Eliezer Erlinto Chamorro Acosta alias Antonio Garcia, we wtorek 13 czerwca podsumował wypowiedź Gustavo Petro, który w poprzedni piątek powiedział tak, że podpisane porozumienie pomiędzy rządem a ELN, czy część tego porozumienia, ma prowadzić do zawieszenia broni, do punktu, którego nigdy Kolumbijczycy nie doświadczyli w dialogach, do zawieszenia broni, które będzie kontynuowane z obietnicą, że w maju 2025 roku stan wojny pomiędzy Kolumbią a ELN rzeczywiście definitywnie ustanie. Natomiast pan Antonio Garcia powiedział, że jest to nieprawda, że cała ta data maja 2025 roku nie jest żadnym wyznacznikiem, nikt się do niczego nie umawiał. Powiedział tak, że na razie osiągnięto konsensus w sprawie dwustronnego zawieszenia broni, które wejdzie w życie 3 sierpnia 2023 roku na całym terytorium kraju, poza udziałem społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast nie zawarto jeszcze merytorycznych porozumień przy stole mediacyjnym. Powiedział tak, Antonio Garcia powiedział, kwestia zakończenia konfliktu jest piątym punktem ustaleń i jeszcze o tym nie rozmawialiśmy. Na razie póki co te rozmowy pokojowe toczą się na Kubie, natomiast delegacje ustalili, że kolejne rozmowy będą z kolei toczyły się w Wenezueli. I proszę Państwa, z Kuby przenieśmy się, z Kolumbii przenieśmy się na Kubę, tak powiem. Mianowicie, pamiętacie Państwo, że w czasach słusznie minionych, czyli w czasach zimnej wojny, Kuba była sojusznikiem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i mówiło się również, że na Kubie, na wyspie mieli stacjonować radzieccy żołnierze. Po upadku ZSRR nastąpiła zmiana i teraz, proszę Państwa, jednym z takich najważniejszych sojuszników Kuby stały się Chiny. Otóż Chiny i Kuba osiągnęły porozumienie w sprawie ustanowienia przez Pekin na wyspie centrali elektronicznego szpiegostwa w ramach kontroli nad głównym rywalem, czyli Stanami Zjednoczonymi. Warto dodać, proszę Państwa, że Chiny od lat szpiegują Stany Zjednoczone, a ta nowa przestrzeń w promieniu kilku kilometrów może dać im znaczną przewagę w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego. Zresztą istnienie chińskiej bazy na terytorium Kuby potwierdziły już Biały Dom i Pentagon. Z tajnych raportów amerykańskich wynika, że na Kubie znajduje się kwatera główna położona około 160 kilometrów na południe od stanu Floryda. W strategicznym punkcie, w którym Komunistyczna Partia Chin ma niewiele ograniczeń w przechwytywaniu komunikacji z południowo-wschodniej części kraju, którym się znajdują między innymi bazy militarne. To również ta baza gwarantuje, baza szpiegowska, gwarantuje również dobry wgląd w ruch żeglugowy w Stanach Zjednoczonych. Warto, proszę Państwa, wspomnieć, że te działania na chińskie działania na Kubie prawdopodobnie sięgają jeszcze czasów prezydentury Donalda Trumpa, bowiem administracja Joe Bidena twierdzi, że odziedziczyła ten problem. I zresztą rząd, oficjalnie rząd Stanów Zjednoczonych kanałami dyplomatycznymi próbuje rozwiązać ten problem. Jak mówi raport, Chińska Republika Ludowa będzie nadal próbowała zwiększyć swoją obecność na Kubie, a my będziemy nadal pracować, aby to przerwać. Na wiadomość o chińskiej bazie na Kubie ostro zareagowali amerykańscy parlamentarzyści, głównie kongresmeni, zarówno republikanie, jak i demokraci. Zresztą wezwali oni kongres do rychłego zbadania tej sprawy. I tu, proszę Państwa, taka uwaga. Mianowicie, może być, i republikanie i demokraci mogą się nie zgadzać w wielu sprawach, ale w sprawach bezpieczeństwa kraju, w sprawach również współpracy międzynarodowej i wielu, wielu innych aspektach, naprawdę mamy bardzo dobrą współpracę i to powinien być przykład dla polskiego parlamentu. Przepraszam bardzo, taką moją małą uwagę, ale naprawdę ta współpraca pomiędzy obydwoma rywalami politycznymi jest naprawdę bardzo mocna. Warto tutaj przypomnieć jako przykład oświadczenie dwóch senatorów, Marka Warnera, demokraty, i Marco Rubio, republikanina, przywódców Senackiej Komisji do Spraw Wywiadu, którzy napisali tak: Stany Zjednoczone muszą odpowiedzieć na ciągłe bezczelne ataki Chin na bezpieczeństwo naszego narodu. Musimy jasno powiedzieć, że byłoby nie do przyjęcia, gdyby Chiny utworzyły placówkę wywiadowczą nie mniej niż 100 mil, czyli 150 kilometrów od Florydy i Stanów Zjednoczonych, na obszarze zamieszkałym również przez... na obszarze, na którym znajdują się również kluczowe instalacje wojskowe i intensywny ruch morski. I na sam koniec, proszę Państwa, ciekawy przykład. Pani polityk z Meksyku. Otóż pani Denise Ahumada Martinez, radna z miasta Reynosa w stanie Tamaulipas, to jest stan, przypomnę Państwu, na północnym wschodzie Meksyku, graniczący z Teksasem. Sprzężona jest ona z Partią Akcji Narodowej, czyli Partido Acción Nacional, w skrócie PAN. Partia prawicowa, partia konserwatywna, ale myślę, że tutaj ta przynależność partyjna, czy miejsce, po której stronie polityki stoi pani radna, nie jest istotne. Dlaczego o niej wspominam? Otóż pani Denise Ahumada Martinez została zatrzymana 10 czerwca po tym, jak funkcjonariusze Straży Granicznej z punktu kontrolnego Falfurrias znaleźli przesyłkę w jej SUV-ie. Mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych. Dzięki urządzeniu do kontroli rentgenowskiej elementy bezpieczeństwa ustaliły, że zatrzymana przewoziła różne paczki kokainy na siedzeniach i na panelach drzwi samochodu. W sumie ponad 42 kg kokainy. Sporo, prawda? Po odkryciu narkotyków funkcjonariusze Straży Granicznej powiadomili DEA, czyli Drug Enforcement Administration, która wysłała specjalną grupę w celu przesłuchania radnej. W oficjalnym raporcie ustalono, że pani Denise Ahumada zamierzała przewieźć narkotyki do San Antonio w Teksasie. Ponadto zresztą przyznała się, że w przeszłości przewoziła już narkotyki. Po jej aresztowaniu Partia Akcji Narodowej zaprzeczyła, jakoby urzędniczka należała do struktur partyjnych, jak oficjalnie poinformowano. Pan donosi, że radna miasta Reynosa Denise Ahumada Martinez nie jest członkiem ani funkcjonariuszem Partii Akcji Narodowej. Co więcej, partia potępiła czyny przestępcze, za którą skazano polityk. Jak powiedzieli, mamy nadzieję, że prawo określi tę sytuację. Ale co, proszę Państwa, jest jeszcze ciekawsze, bo tutaj takim pewnym fałszu polityków meksykańskich. Otóż kilka miesięcy wcześniej pani Denise Ahumada należała do Partii Zielonych Ekologów Meksyku I w pewnym momencie przeniosła się właśnie do pan. No i wówczas pan było zachwycony, że tutaj właśnie w mieście Reynosa mamy radną Denisę, której jesteśmy bardzo wdzięczni za podjęcie tej cennej, ale przede wszystkim tak mądrej decyzji o przystąpieniu w nasze struktury. Tak mówił w tamtym czasie pan Luis René Cantu Galban, prezes stanowy pan w Tamaulipas, który ostatnio skomentował także właśnie pani Ahumada nigdy nie była formalnie zarejestrowana w niebiesko-białej partii, to są kolory partii pan, a to wszystko dzięki jest powiązana z pan jedynie dzięki porozumieniom politycznym. Na razie pani radna nie będzie raczej miała okazji ukazać swego politycznego oblicza i swego politycznego doświadczenia w najbliższym czasie. I to by było wszystko. Zapraszam państwa jutro na Tres por Tres alias 3x3 na godzinę 19 z ciekawostkami z Ameryki Łacińskiej oraz na niedzielę na godzinę 22 na Republika Latina, gdzie będzie bardzo, 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 bardzo muzycznie, bo wspomnimy jeden z najwybitniejszych głosów salsowych Ameryki Łacińskiej i w ogóle całego świata.
A zdradzisz, co to za głos?
No w sumie mogę zdradzić. No, chciałem powiedzieć, żeby to była niespodzianka, żeby nasi słuchacze się, że tak powiem, wczuli, ale
jeżeli jeden z najwybitniejszych, to pewnie słuchacze już i tak się domyślili już.
Już bierzesz mnie pod włos. No ale powiem tak, jest to jeden, no tak, no dobrze, no to dla ciebie zrobię wyjątek, może powiedzmy tak. Będziemy rozmawiali o Hectorze Lavoe. Hector Lavoe, jeden, tak jak powiedziałem państwu, jeden z najwybitniejszych głosów salsowych. Osoba bardzo ciekawa, osoba o bardzo pokręconym życiu, no i osoba, która zmarła stanowczo za młodo 40 lat temu.